Mamy w studiu już także kolejnego gościa. Jest nim dr Janusz Wdzięczak, historyk gospodarczy, ekonomista. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Dzisiaj wyjątkowo nie łączymy się ani z ulicą Piotrowską, ani z żadną inną ulicą w Łodzi, bo jest pan u nas tutaj fizycznie w studio.
Tak. Ostatnio to się łączyliśmy z Karkonosze, dość wysoki, spod granicy polsko-czeskiej, z tego co pamiętam, pani
prawie
redaktor.
Że z samej Śnieżki, tylko musiał pan zbiec.
Tak, miałem pani przywieźć jakąś szyszkę pamiątkową, ale zapomniałem niestety, więc proszę mi zobaczyć.
A wszystko wybaczone, to jest
z pięknego parku jesiennego narodowego, tak.
Dobrze, bardzo, bardzo nam miło, ale przechodzimy już do tematu. Dzisiaj nie będziemy wyjątkowo rozmawiali o tym, co dzieje się za wschodnią granicą, ani o gospodarce ukraińskiej, ani rosyjskiej. Skupimy się na tym, jak sytuacja wygląda u nas. To, co na pewno można powiedzieć i to, co mówią wszyscy, jak Polska długa i szeroka, to że jest bardzo drogo i to jest odczuwalne. No i pytanie, jakie są te, po pierwsze, dlaczego, a po drugie, jakie są te prognozy na najbliższe miesiące?
Rzeczywiście, mamy inflację dość wysoką. Co jednak ważniejsze, jesteśmy jako społeczeństwo odzwyczajeni od inflacji, tak? Co innego społeczeństwa w innych krajach, które ta inflacja występowała w ostatnim czasie, tak? No to są mniej do tego, a przecież mamy na przykład moi studenci, którzy mają po 20 kilka lat, tak? Oni nie pamiętali w ogóle tego zjawiska, jak w swoim dorosłym życiu, jak inflacja, więc ten szok jest większy w ogóle. Widzimy, że coraz bardziej ekonomia, życie gospodarcze bazuje na czynnikach psychologicznych. Widzimy, że social media, internet, społeczeństwo komunikacyjne tylko to usprawniło, więc rzeczywiście jesteśmy w dość dużym szoku. Wszystko wskazuje, pani redaktor, że niestety ta inflacja na pewnym poziomie będzie się jak na razie utrzymywać. Ja sobie pozwoliłem w styczniu tego roku na taką krótką prognozę, że inflacja zacznie spadać, no ale w międzyczasie te zarówno moje, jak i również prognoza wiele bardziej poważnych instytucji, takich jak Narodowy Bank Polski, czy nawet Komisja Europejska, projekty, znaczy różnego rodzaju prognozy dla Polski nie zakładały wybuchu wojny na Ukrainie. Wojna na Ukrainie spowodowała, że nie jesteśmy w takim, że tak powiem, stabilnym, normalnym stanie, tylko mamy bardzo dużo czynników proinflacyjnych wywołanych właśnie przez tą wojnę, tak? Utrudnienia w dostępie do energii, znaczy do różnego rodzaju surowców energetycznych, przerwanie łańcuchów dostaw. I zawsze podaję przykład, że na przykład kosiarki do trawy, nie wiem, czy pani redaktor, czy rozmawialiśmy o tym?
Nie przypominam sobie.
A czy pani redaktor wie, czemu kosiarki do trawy poszły w górę? Czemu ceny kosiarek poszły w górę?
No nie wiem, mogę sobie wyobrazić, że jest to związane albo ceny kosiarek, tak?
Ceny kosiarek, czemu poszły znacząco w górę? Jaki to ma związek z wojną? Nie, z wojną ma to związek.
Z wojną? A tak. To nie mam pojęcia.
No ja robiłem, powiem szczerze, dość duże śledztwo w tej sprawie i okazało się, pani redaktor, szanowni państwo, że kosiarki do trawy, szczególnie te większe, mają silniki spalinowe, które również są wykorzystywane w generatorach prądotwórczych, które są teraz masowo wysyłane na Ukrainę, bo tam są często linie porwane, no teraz coraz mniej, prawda? I z tego powodu nagle okazało się, że ceny kosiarek do trawy poszły w górę, więc procesy ekonomiczne, które zachodzą, których w ogóle się nie mogliśmy spodziewać przy tak złożoności, przy naszej globalnej rzeczywistości gospodarczej. Więc wszystko wskazuje, że tego typu, oczywiście, no kosiarki do trawy nie wliczają się jakoś super do koszyka proinflacyjnego, ale tego typu na przykład no zawirowania występują.
No na pewno są jednym z czynników. Tylko teraz pytanie, bo mówimy o tych czynnikach zewnętrznych, a przyjrzyjmy się wszystkiemu temu, co robi i partia rządząca, i politycy, i też eksperci, z którymi no, ci politycy jakoś współpracują, a przynajmniej powinni to robić. Jak spojrzymy i słucham, ja teraz byłam w zachodniopomorskim, tam spędziłam trochę czasu, rozmawiałam z Polakami, którzy przebywali za naszą zachodnią granicą. Oni mówili, że jest taka narracja niemieckiego rządu, żeby właśnie za wszelką cenę starać się zabezpieczać, już teraz oszczędzać. No narracja nasza jest taka, że będzie węgiel, uspokajamy Polaków, wszystko powinno być okej. Okay. Czy to jest najlepsza droga ku temu? Bo prawdopodobnie nie będzie okej, okay, bo już teraz w wielu miejscach jest problem z kupnem tego węgla. I pytanie, jak my sobie z tym kryzysem energetycznym radzimy i też może spróbujmy taką ocenę tych osób, które no, są za to odpowiedzialne, zrobić tutaj na antenie Radia tak. Wnet.
Panie redaktorze, przede wszystkim a propos takiej krótkiej oceny, należy zwrócić uwagę, że chyba lepiej zawsze uspokajać, niż powodować histerię. Mieliśmy wzrost ceny cukru, co ja za co powiem szczerze, w social mediach zostałem, musiałem sobie specjalnie Instagram założyć po to tylko, żeby zobaczyć, co tam o mnie wypisują na niektórych memach i o innych moich kolegach zdecydowanie bardziej doświadczonych, którzy wszyscy tłumaczyli, że wzrost cen cukru był spowodowany w dużym stopniu paniką, wywołaną różnego rodzaju właśnie przez social media takie doniesienia. Potem okazało się, że rzeczywiście jest to nieprawdziwe. Widzimy, że teraz te ceny cukru spadają.
Ale cukier
społeczność
tak,
jest...
Tak, tylko to jest zupełnie inna...
To jest piękny przykład, ale to pokazuje, że panika się do niczego nie przydaje.
Panika nie, ale mądre zabezpieczenie, bo jeżeli mądre teraz mówimy, że będzie tak. węgiel, wszystko będzie okej, okay, a już teraz go brakuje, no to to nie jest chyba
no, panie
też
redaktor,
do końca.
No, jak powiemy, że węgla, że węgiel będzie, a że albo węgla nie będzie, no to to nie spowoduje, cytując klasyka, że odmieszania herbaty, czy kawy w przypadku pani redaktor, odmieszania herbata nie robi się bardziej słodka, tak?
Tak, ale może spowoduje, że ktoś będzie mógł zawczasu w jakiś sposób spróbować się gdzie indziej ten węgiel zakupić.
Wszyscy Polacy doskonale sobie zdają sprawę, że i to też rząd, opozycja również, media, wszyscy informują, że będziemy mieli większe w tym roku problemy z ogrzewaniem, z dostępnością do węgla, do surowców energetycznych. Myślę, że sobie wszyscy z tego zdają sprawę. Tylko pytanie właśnie, na ile to będzie duży problem. Nie jesteśmy w stanie obecnie tutaj jednoznacznie stwierdzić. Tak widzimy, że zarówno polski rząd, jak i wszystkie rządy krajów europejskich starają się zdobyć dostęp do węgla. Łaska boska, że my mamy ten gaz, tak? Bo na przykład mówię, Włosi, Niemcy mają problem z dostępem do gazu jeszcze. Więc widzimy, że walka o zapewnienie tych surowców trwa. Ja bym był zdecydowanie bardziej zwolennikiem uspokajania. No powtórzę, no jeżeli nagle powiemy, że nie będzie, no to nie wiem, możemy rozruchy społeczne wywołać. To po pierwsze. Po drugie, należy silnie podzielić, rozłączyć kwestie związane z dostępnością węgla i surowców innych energetycznych dla gospodarstw domowych i dla przedsiębiorstw. Bo panie redaktor, żeby nie być za bardzo tutaj pozytywnie nastawionym, to też sobie pozwolę tutaj właśnie tą troszeczkę na to zwrócić uwagę. O ile nasze gospodarstwa domowe, wszystko wskazują, w większości zostaną wyposażone w ten węgiel i w ciepło, to może się okazać, że przedsiębiorstwa będą miały większy problem, żeby się właśnie wyposażyć. Ja tutaj wiem, że pani redaktor na przykład jest koneserką kulinariów. Gdy pójdziemy do pizzerii warszawskiej, nie bez powodu mówię o pizzerii, bo tam są piece ogrzewane, tak, często właśnie drewnem, węglem, czymś podobnym, czyli piece gazowe, to może się okazać, że ulubiona pizza pani redaktor, która była w cenie X, zaraz będzie w cenie 20 czy 30% większej. I w ten sposób może się to odbić na naszych portfelach pośrednio.
To chyba nie może, a raczej będzie musiało się odbić, bo nie ma takiej opcji, jeżeli wszystko drożeje, drożeje gaz, drożeje prąd, tak. Drożeje paliwo, no to w jakiś sposób
Ale pani redaktor, jeżeli mogę jeszcze ad vocem, proszę zauważyć, że ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i dla przedsiębiorstw to są inne ceny. My mamy zdecydowanie niższe ceny i dlatego będzie biznes płacił więcej, niestety, prawdopodobnie, i to się i wtedy będzie podwyższał ceny.
To jeszcze tak na zakończenie, jak moglibyśmy spróbować całościowo spojrzeć na taką reakcję Unii Europejskiej, jakbyśmy mogli spróbować ją ocenić, na ten kryzys energetyczny, który jest, Niemcy, Francja, Polska.
No pani redaktor, no niestety widzimy, że Unia Europejska, o czym mówi wielu europejstów, mówi od dawna, tak? Na przykład pan profesor Grosse też na to dawna zwraca uwagę. No niestety widać, że Unia Europejska, jak to się mówi, jest silna wobec słabych, słaba wobec silnych. Nie umiała wypracować wspólnej polityki energetycznej. Polska jest, była przez pewien czas tego ofiarą, teraz Niemcy są również tego ofiarą. To się zmienia zależnie od aspektu. No Unia Europejska musi się, jestem zwolennikiem integracji europejskiej, jestem naprawdę mocnym zwolennikiem integracji europejskiej, no ale Unia Europejska musi się zdecydować, w którą stronę chce iść, bo nie może być tak, że pewnego rodzaju właśnie aspekty, także polityki energetycznej bardzo się angażuje, a potem w inne, gdzie się pojawia problem, no to nie jest w stanie zbudować na przykład tej solidarności energetycznej, czy ostatnio mówiliśmy właśnie o tych maksymalnych cenach, tak? No widzimy, że teraz z jednej strony państwa, które najmocniej nawołują do integracji europejskiej, próbują poza tym głównym, że tak powiem, stołem, negocjować gdzieś na boku z Rosją ceny. No to jest skandaliczne i rozbija solidarność. Dochodzimy do tego, że Polska i Republiki Nadbałtyckie się stają trzonem Unii Europejskiej w zakresie solidarności, na płaszczyźnie solidarności. No to jest dziwne.
No dziwne i też jak spojrzymy na te sankcje i to, że one no, mimo wszystko też uderzają w państwa Unii Europejskiej i kiedy dochodzi do tych wyłomów, czyli kiedy część tych państw jednak jakoś próbuje handlować albo wspiera Rosję, powstaje takie pytanie w ogóle o zasadność wszystkich tych działań.
Tak, pani redaktor. No mówię, no powtórzę, no muszą być jasne zasady. Muszą być jasne zasady, a poza tym zasad się nie zmienia podczas już gry trwającej, jak to się mówi, tak? Więc musimy pilnować tego. No ale na przykład czekają nas teraz wybory we Włoszech, które prawdopodobnie wygra prawica, dość taka nastawiona prorosyjsko. I zobaczymy, co wtedy Komisja Europejska zrobi, co wtedy zrobi pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, kiedy na przykład głównym hamulcowym nie będzie Polska ani Węgry, tylko będą Włochy, kraj założycielski Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. No myślę, że Unia Europejska znajduje się na rozdrożu. Trzymajmy kciuki, żeby wyszła z tego z jakimś pomysłem na siebie.
Myślę, że to się uda, bo kiedy słuchamy nawet przemówień, nie wiem, Ursuli von der Leyen, czy patrzymy na no, jakieś takie podwójne standardy faktycznie w tej Unii Europejskiej też panują, więc wydaje mi się, że jeżeli to będą Włochy, a nie na przykład Polska czy Węgry, to
no tak, ale jak oni to zablokują, pani redaktor, będzie ciężko. Pani Ursuli dzisiaj proponowałbym odpuścić, ponieważ dzisiaj powiedziała bardzo ładnie w Parlamencie Europejskim, że Polska miała rację w kwestii polityki rosyjskiej, więc
Polska
dzisiaj...
i państwa bałtyckie.
I Polska jak najbardziej, więc dzisiaj bym, powiem szczerze, pani Ursuli bym odpuścił i mamy nadzieję, że od jutra zmieni swoje podejście i będzie działała na rzecz prawdziwej integracji europejskiej, a nie dość wybiórczej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Popołudnia Wnet był dr Janusz Wdzięczak, specjalista w zakresie finansowania inwestycji rynków Europy Wschodniej, ekonomista. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.